Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
Dzień dobry wieczór. W kolejnym naszym spotkaniu Paweł Ptaszyński, CNU Media. Kłaniam się nisko. A razem ze mną, ale w innym miejscu, jest mój współprowadzący kolega, czyli...
Czyli Jarosław Nieradka z Profiteo Group. Tutaj Włącz się, czyli podcast o biznesie i nie tylko. W dzisiejszym naszym spotkaniu sporo będziemy mówić i o dbałości o środowisko naturalne, i o wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorcami w tym właśnie zakresie. A pomoże nam w tym swoją fachowością Bartosz Sierżęga, współwłaściciel grupy EcoPro. Dobry wieczór, Bartku.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartosz Sierżęga z tej strony. Mam nadzieję, że temat ochrony środowiska zauważą Państwo, że dotyczy bardzo szerokiego obszaru, faktycznie praktycznie każdego z nas. Czeka nas bardzo wiele zmian i o dzisiaj o nich sobie troszkę opowiemy.
Przed nami naprawdę spora porcja merytorycznej i wartościowej wiedzy na temat bycia eko, a nawet EcoPro można powiedzieć. Jestem pewny, że będą mogli z niej skorzystać także ci, którzy się tego nie spodziewają.
Zapraszamy więc do udziału w programie, czekamy na Wasze komentarze, czekamy na telefony i numer, który za chwilę pojawi się na ekranie, jest otwarty przez prawie najbliższą godzinę, więc dobrze wykorzystajcie ten czas.
Masz pytanie? Porozmawiajmy. Zadzwoń teraz pod 669-481818 i włącz się do rozmowy.
Warto się włączyć i warto zostać z nami, bo nasz dzisiejszy gość będzie miał też dla kogoś z Was cenną niespodziankę. No a my przechodzimy do rzeczy, bo dużo konkretnej wspomnianej wiedzy już czeka.
I zaczniemy bardzo, bardzo poważnie, ale spokojnie. Dzięki Bartkowi uda nam się poznać najważniejsze regulacje prawne w kontekście ochrony środowiska. I Bartku, moje pierwsze pytanie, bo wiele słyszymy o tych zmianach, które już zaszły, o magicznych datach, rok 2050, ale wiem, że już od roku 2030 w życie wchodzą bardzo poważne ograniczenia, które wywołują konkretne skutki w przedsiębiorstwach. Co do tego czasu będzie się działo w firmach i czy dostosowanie się do tych nowych regulacji związanych z ochroną środowiska jest nieuniknione? Co się zmienia do tego roku 2030?
Faktycznie czeka nas duża rewolucja, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Jesteśmy w trakcie wdrażania dwóch dużych dyrektyw, dwóch dużych zmian, które wchodzą tak naprawdę na całym świecie. Pierwsza z nich to porozumienie paryskie, które w 2015 roku podpisał 197 krajów na całym świecie. Założenie porozumienia paryskiego jest bardzo proste tak naprawdę. 2030 tniemy emisję gazów cieplarnianych o połowę. Do roku 2050 powinniśmy z emisją gazów cieplarnianych spaść do zera. Drugie założenie, które implementujemy, to przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli mówiąc tak najprościej, pozyskujemy jak najmniej surowców naturalnych i wytwarzamy jak najmniej odpadów. Czyli mówiąc najprościej, musimy zbudować płynny obieg gospodarczy naszego towaru pomiędzy firmami a konsumentami, a branżą segregacji, branżą odpadową, a branżą odpadową z powrotem firmami produkcyjnymi. Czyli musimy zrobić nasze kółko, gospodarka obiegu zamkniętego. W tym wszystkim tylko 10% odpadów w roku 2035 będziemy mogli przemieszczać na składowiska. Mamy podbić nasz poziom segregacji w Polsce trzykrotnie w górę i to wszystko ucinając emisję praktycznie do zera.
To jak to zrobić? Dużo tych tych informacji się pojawiło. Jak to teraz my, biedne żuczki, mamy ogarnąć? Ale to może skoncentrujmy się na tych działaniach firmowych. Jak firmy realizują to dopasowywanie się do nowych regulacji środowiskowych?
Najważniejsze jest określenie od tego, czy firma jest na punkcie kolizyjnym z ochroną środowiska, czy wpisuje się w ten nowy zielony trend, który staramy się na całym świecie zbudować. Mówiąc takim prostym przykładem, jeżeli porównamy dwóch rolników, to na pewno w lepszej sytuacji jest rolnik, który prowadzi sad jabłoni, niż rolnik, który hoduje trzodę chlewną. Będzie dużo mniej pracy wymagało to od rolnika, który tak naprawdę jest w tej dobrej części, bo produkcja roślin i ta spożycie roślin roślin powinno nam wzrastać, a znowu branża mięsna, która będzie tutaj miała nakładane nowe obostrzenia, bo jest tą branżą dużo bardziej emisyjną, która jest jednym z największych problemów, jeżeli chodzi o wprowadzanie gazów cieplarnianych na rynek. Tutaj z najnowszych raportów wynika, że w branży mięsnej czeka nas, tak naprawdę nas wszystkich jako społeczeństwo, czeka nas redukcja spożycia mięsa o 85%. No to jest zmiana menu naprawdę bardzo wielu nas i na pewno będąc w takiej dziedzinie, będąc w tej części gospodarki, czeka nas dużo więcej wyzwań. Także w pierwszej kolejności musimy stwierdzić, czy jesteśmy z dobrej strony, czy jednak czeka nas większa zmiana i dostosowanie, a później trzeba zacząć te zmiany planować.
No dobrze, bo to są wszystko bardzo cenne informacje. Wiemy, że tak naprawdę tutaj kluczową sprawą jest świadomość przede wszystkim. I powiedz, czy są firmy, które nie mają takiej świadomości, swojej własnej praktyki, swojego niestosowania się do regulacji, takiego trochę romantycznego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, jakoś to będzie?
To jest niestety coś, z czym się zderzyliśmy na początku naszej działalności. Ten przepis, który tak naprawdę wywołał najwięcej w tej chwili zamieszania na rynku ochrony środowiska, to jest powołanie bazy danych o odpadach, w skrócie BDO, które faktycznie wiedzieliśmy, że powstanie od roku 2014. Na koniec 2017 doszły informacje, że ten system faktycznie rusza i tak naprawdę takim punktem, do którego wszystkie firmy miały się zarejestrować, był lipiec 2018 roku. I w tym lipcu roku 2018 mieliśmy zarejestrowanych 17 tysięcy firm. Dzisiaj, jak sobie podglądniemy rejestr BDO, jest już zarejestrowanych 408 tysięcy podmiotów, więc porównując 17 tysięcy do 408 tysięcy, no to mamy zarejestrowanych po terminie przynajmniej 390 tysięcy podmiotów gospodarczych. Także ten poziom realizowania tego obowiązku i podejścia w ogóle do nowych obowiązków, no u nas na początku jest taki bardzo niechętny, mówiąc bardzo delikatny. Dopiero faktycznie niestety kary powodują, że firmy zaczynają podchodzić do tematu poważniej, a kary w obrębie BDO sięgają miliona, więc tutaj akurat ustawodawca ma bardzo duże możliwości nakładania kar finansowych.
A właśnie a propos jeszcze realizowania tego dopasowywania się do nowych regulacji środowiskowych, odpady, gospodarowanie odpadami, to jest jedna chyba kluczowa bodaj rzecz w tym dostosowywaniu się, ale co jeszcze oprócz tego BDO firmy mają do zrobienia?
Tak naprawdę możemy sobie podzielić temat na dwie części. Z jednej strony będziemy mieli odpady i opakowania, z drugiej strony będziemy mieli emisję zanieczyszczeń do wody, do powietrza, do gleby i pozyskiwania surowców naturalnych. Więc jak rozłożymy sobie ten temat na takie dwie części, to okazuje się, że każda firma korzysta ze środowiska w mniejszym lub większym tego słowa znaczeniu. Z takich czysto przepisowych rzeczy to z tej strony będzie opłata środowiskowa i COBIZE. Do tego jeszcze centralny rejestr operatorów, jeżeli chodzi o urządzenia chłodnicze. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach wystarczy, że bierzemy na fakturę jakiekolwiek paliwo, tankujemy swój samochód służbowy, już podlegamy pod Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami i pod raporty, które co roku trzeba składać. Jeżeli chodzi o wpływ, jaki możemy zrobić, to jest oczywiście na przejście na bardziej ekologiczny sposób ogrzewania, czy jeżdżenia, czy transportu, aby unikać emisji tych zanieczyszczeń do atmosfery, chociaż tutaj jeszcze nie ma opłat. Karne opłaty pojawiają się w BDO, czyli w tym, co się dzieje właśnie z odpadami i opakowaniami. Ja dlatego łączę te dwa tematy, odpady i opakowania, bo bardzo duży teraz nacisk będzie kładziony na to, w jaki sposób firmy wprowadzają opakowania na rynek. Jest to związane bezpośrednio z tym, że opakowania to tak naprawdę odpady, które jeszcze nie dojechały do naszego klienta. Inaczej mówiąc, im lepiej i łatwiej albo mniej zużyjemy materiału na opakowanie, tym mniej wytworzymy na końcu odpadu i tym prostsza będzie praca naszego recyklera.
I tutaj mówimy na przykład o mniej w sensie, że gramaturą mniej, bo to się liczy od ciężaru właściwego.
Tak, rozliczenia roczne mamy w zależności od rodzaju wprowadzonego materiału i od masy wprowadzonego materiału. Więc pierwsze, co możemy pomyśleć, to czy w ogóle pewne opakowania są nam potrzebne. Z takich rzeczy, powiedzmy, bardzo kolokwialnych, które potrafiliśmy wprowadzać, to zamiana streczu na koce, czy na starą pościel, gdzie okazywało się, że producent mebli, który jedzie na montaż, wcale nie musi za każdym razem jednorazowej folii używać, tylko po zakupieniu kilku takich kocy i pasów transportowych okazuje się, że wystarczają mu one na drugi czy trzeci sezon i zrezygnował tak naprawdę całkowicie z prowadzenia opakowań i z wytwarzania takiego odpadu u klienta. Także jest kilka rodzajów metod, które można zastosować, tylko przede wszystkim trzeba rozumieć, że wprowadzanie opakowań niesie za sobą pewne obowiązki.
I tutaj, Bartku, pojawia się takie pytanie, bo wspomniałeś już o niewielkich firmach, które na przykład korzystają tylko i wyłącznie z jednego samochodu w województwie lubuskim, ale w całym kraju też jest wiele osób samozatrudnionych, którym wystarczy tak naprawdę komputer, drukarka, samochód i pakiet wizytówek. I powiedz, czy takie firmy jednoosobowe też mają swoje obowiązki względem środowiska, czy powinny się rejestrować w bazie danych o odpadach?
Tak naprawdę nie wielkość firmy, a to, czym się zajmuje, będzie decydowało o obowiązkach. Znamy bardzo dobrze prosperujące jednoosobowe działalności, które na przykład całe swoje clue interesu opierają na imporcie produktów z Chin i sprzedaży ich na Amazonie, czy na Allegro, czy na eBayu, czy na jakiejkolwiek innej platformie internetowej. Pomimo tego, że to będzie jedna osoba, która może fizycznie nawet nie posiadać magazynu, tylko taki magazyn może przecież outsourcować, może się okazać i okazuje się, że tak naprawdę jest wprowadzającym opakowania na terytorium kraju, a każda wysyłka w jakiejkolwiek formie e-commerce'owej dostarczenia towaru tak naprawdę generuje kolejne odpady w formie kartonów, taśmy, folii, stretch czy wypełniaczy. Także nawet bardzo małe firmy, jednoosobowe działalności mogą podlegać pod te opłaty. To wszystko zależy od tego, w jakiej formie prowadzą i jaka jest ich forma prowadzenia tak naprawdę działalności.
Rozumiem. To takie jeszcze jedno pytanie bardzo konkretne, które otrzymałem od dobrej znajomej. Czy teczka ofertowa, teczka na dokumenty z naszym logotypem jest w takim kontekście właśnie opakowaniem, kiedy przekazujemy naszą ofertę klientowi?
To jest bardzo dobre pytanie, bo nasza firma też przeszła rejestrację w BDO jako wprowadzający opakowania, bo jako firma zrobiłem naklejki ze swoim logo grupy EcoPro. Opakowaniem dla naklejki jest jej taśma z tyłu. Jest to produkt robiony na moje zlecenia, ponieważ nie ma dolnego limitu rejestracji, to okazuje się, że te parę gram papieru silikonowego, tak naprawdę ja pod rejestrację podlegałem. Jeżeli produkujemy teczkę ze swoim logo, to ustawa mówi dość wyraźnie, że materiały marketingowe są traktowane jako opakowania i pod tą ustawę również podlegają. Mało tego, koszulka foliowa jest wymieniona w załączniku do ustawy o odpadach jako jedna z przykładów opakowań, które możemy stosować. Więc idąc tak bardzo restrykcyjnie z zapisami ustawy, może się okazać, że jeżeli księgowa oddaje nam dokumenty w koszulce foliowej, to nawet księgowa będzie wprowadzającym opakowania. Tutaj na szczęście jest jakaś polubowność wśród urzędów marszałkowskich i takie wspólne gdzieś tam stanowisko, które udało nam się wypracować, wygląda w ten sposób, że dopóki rozmawiamy o korespondencji wysyłanej czy to do ustaleń, czy do prowadzonych postępowań z klientami, to nie traktujemy tego jak wprowadzanie opakowań. Ale jeżeli pana znajoma jest przykładowo architektką i w tej teczce będzie przekazywała gotowy projekt budowlany, który został u niej zamówiony, to będzie traktowane jako wprowadzające opakowanie, a że tam nie ma limitów dolnych, niestety będzie podlegała pod rejestrację.
Ale w ogóle jak wygląda kwestia BDO w naszym regionie? Minął jakiś czas od wprowadzenia nowych przepisów. Rozumiem oczywiście poufność umów, natomiast czy jakieś takie ciekawe spostrzeżenia możesz przekazać ogólne?
Myślę, że tak. Poufność umów to jest jedno zagadnienie, ale rejestr BDO jest rejestrem otwartym. Oprócz tego, że jesteśmy w stanie sobie dokładnie sprawdzić, ile podmiotów jest zarejestrowanych, możemy też dokładnie sprawdzić, z czego ta rejestracja wynika. Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie są adresy sklepów, pod tymi adresami, jakie są generowane odpady. Jeżeli wejdziemy sobie na Lubuskie, to możemy szybko zauważyć, że w BDO w tej chwili mamy zarejestrowane 11483 firmy. Według CIDG w naszym województwie istnieje 117 tysięcy podmiotów gospodarczych, więc rozmawiamy tutaj o niecałych 10% firm, które jest w tej chwili w BDO zarejestrowanych. Patrząc na to, jak duży jest zasięg tak naprawdę obowiązków środowiskowych, czy to przy wytwarzaniu odpadów, czy wprowadzaniu opakowań, szacujemy, że brakuje jeszcze około 50 tysięcy firm.
Bartku, powiedz mi, bo wspomniałeś o tym, że tak naprawdę niewielkość firmy się liczy i decyduje o tym, czy firma powinna rejestrować się w bazie danych o odpadach, ale przede wszystkim branża, w której działa, tak? I powiedz, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, które branże mają największe problemy właśnie w takim zakresie dopasowania się do obowiązujących regulacji? Gdzie macie najwięcej pracy?
Jeżeli chodzi o takie działalności małe, działalności jednoosobowe, to tutaj firmy, w których nie mamy za dużo pracy, to na pewno cała branża IT. Tutaj zwykle rozmawiamy o produkcie finalnym w formie cyfrowej, które nie będzie miało przez to żadnego rodzaju opakowania i też nie generuje taka branża zbyt dużo odpadów. Z jednoosobówek, jeżeli chodzi o takie firmy, które będą podlegały pod rejestrację i od razu ciągnąc te pytanie dalej, gdzie mamy sporo pracy, to cała branża e-commerce. Tutaj faktycznie raz przez to, że pandemia uderzyła dość niespodziewanie, albo bardzo niespodziewanie, dość to tutaj kolokwializm, uderzyła niespodziewanie, faktycznie bardzo dużo ruchu przyniosło się do branży e-commerce i tam notujemy i to też obserwujemy po swoich klientach bardzo duże wzrosty wprowadzania i opakowań, i odpadów. Wiadomo, że wraz z obrotami rośnie też ilość odpadów. Także w branży e-commerce mamy dużo pracy. Jest to też związane z tym, że branża e-commerce jest jakoś mocno omijana przez nasze prawodawstwo i wiele zapisów musimy tak naprawdę sobie dointerpretowywać, bo mamy określone przykładowo wielkości sklepów, od której jest się wprowadzającym opakowania, a nie jesteśmy w stanie tego przełożyć w żaden sposób na magazyn e-commerce'u. Jeżeli pójdziemy krok dalej, czyli popatrzymy tak szeroko po branżach i po tym, co się dzieje w naszej gospodarce, to na pewno taką branżą, którą czeka najwięcej zmiany, to jest energetyka i transport. O ile w transporcie w miarę sobie radzimy i mamy nakreśloną, jak te zmiany będą przebiegały, o tyle w energetyce tu jest jeszcze bardzo dużo ograniczeń technologicznych. Samo OZE tak naprawdę nie rozwiązuje nam całości problemów. Przy czym faktycznie w energetyce nie do końca mamy wpływ. Możemy oczywiście unikać zapotrzebowania na prąd, możemy je zmniejszać i nie marnować prądu, ale tutaj rola państwa jest stworzenie tak i transformacja tego sektora, żeby on faktycznie był bardziej proekologiczny. Ale z takich bardziej przyziemnych to wspomniana wcześniej już cała branża i przemysł mięsny, gdzie tak jak mówiłem, będziemy mieli jasno określoną redukcję mięsa, żebyśmy utrzymali faktycznie to, co wspominałem wcześniej, to zmniejszenie o 50% w przeciągu 10 lat i o 100% w przeciągu 30 lat emisji CO2. No i taka branża, która osobiście uważam za bardzo problematyczną, to cała branża modowa, branża beauty. Mówiąc najkrócej, jest to druga po energetyce najbardziej zanieczyszczająca środowisko branża i ona niestety z samej swojej idei jest ciężka do zmiany, bo quick fashion, zmieniania koszulek co sezon, za szybko się nie pozbędziemy, albo inaczej, trudno będzie oduczyć społeczeństwo, żeby w ten sposób postępowali ze swoją odzieżą, a tak naprawdę gro rzeczy z samej branży beauty jest nam po prostu zbędna.
Rozumiem. Jeszcze jedno, wiesz co, pytanie, bo wspominałeś o transporcie, oczywiście jako o dużej gałęzi gospodarki, ale ja chciałbym, żebyśmy zeszli trochę na ten poziom, który jest nam wszystkim bliski, dlatego że w zasadzie w każdej firmie jest auto firmowe i mówiliśmy dużo o BDO, o gospodarowaniu odpadami, natomiast powiedz, jakie w tej chwili są regulacje dla właściciela firmy jednoosobowej, który posiada na przykład leasingowane auto, którym porusza się na co dzień, jest jego autem samochodowym. Czy ma jakieś obowiązki względem ochrony środowiska?
Tutaj dwa obowiązki i dwa terminy są ważne. 28 luty i raport w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, czyli w KOBiZE, i opłata środowiskowa, którą liczymy do 31 marca. Połączono tak naprawdę troszkę jedno z drugim, ponieważ do tej pory liczyliśmy osobno opłatę środowiskową i osobno robiliśmy bilans w KOBiZE. Aktualnie wygląda to w ten sposób, że każda firma, która tankuje samochód na fakturę, czyli korzysta ze środowiska na początku, prowadzenia działalności gospodarczej, musi złożyć raport w KOBiZE i raportem z KOBiZE tak naprawdę, czy bezpośrednio w bazie KOBiZE, generuje się opłatę środowiskową, którą składa się już u nas w Urzędzie Marszałkowskim. Więc najszybciej tłumacząc, posiadając nawet jeden samochód, trzeba być zarejestrowanym w KOBiZE i trzeba z tego się rozliczać.
Czy właściciele samochodów leasingowanych nas słyszą?
już... jest to zapis, który dotyczy praktycznie każdego.
I wszystko jasne. To podsumowując powolutku tę część, taka najważniejsza rzecz, te dwie sprawy, na które trzeba zwrócić uwagę, tak? Czyli emisja i generowanie odpadów. Czy możemy powiedzieć, że no, emisja to jest chyba, emisja substancji do środowiska jest domeną raczej większego przemysłu. Chociaż jak powiedziałeś, branża beauty to też jest, no też jest emisja, tak? Różnego rodzaju chemikaliów.
Tak naprawdę chemikalia to jest jeden z problemów, ale dwutlenek węgla jest wszędobylski tak naprawdę w tej chwili. CO2 emitujemy nawet teraz rozmawiając przez łącza internetowe i zużywając prąd. W Polsce 85% energetyki ciągle oparte jest na węglu, więc nawet takie podstawowe działania każdego z nas są oparte jakiejś części emisją dwutlenku węgla.
No tutaj żeby internet był, to trzeba w piecu napalić.
Ogrzewanie to też jest słuszna uwaga. Każda firma, większość firm w jakiś sposób się ogrzewa, z tego również się rozliczamy. Na pewno lepiej jest ogrzewać się gazem w tej chwili, jak ogrzewać się kotłem węglowym, gdzie i tak złotym środkiem byłaby pompa ciepła w tej sytuacji. Także każdy z nas w jakiś sposób na środowisko oddziaływuje i tak naprawdę jest to pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć, żeby zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób to środowisko trzeba zacząć chronić.
Mhm. Myślę, że to jest tak naprawdę pora, żebyśmy przeszli do drugiej części naszego dzisiejszego podcastu. Powiedzieliśmy sobie kilka słów na temat nowych regulacji prawnych i praktycznych zastosowań tych obowiązujących regulacji, ale druga część myślę będzie o tyle ciekawsza, że będzie dotyczyła przede wszystkim tego, jak my właśnie w praktyce na co dzień możemy dbać o środowisko prowadząc naszą firmę. No właśnie, Bartku, czy... I jak właśnie mikro i małe przedsiębiorstwa mogą dbać o środowisko? I nie chodzi tylko tutaj oczywiście o wypełnianie odpowiednich druków, zgłoszeń, rozliczania się z korzystania ze środowiska, ale chodzi o dobre nawyki, dobre praktyki. Co możemy zrobić, żeby nasze firmy były bardziej eko, żeby mniej truły w cudzysłowie?
Liczymy na dużo cennych wskazówek praktycznych.
Polecimy typowo praktykę, odłóżmy na chwilę wszystkie dokumenty, regulacje i narzucane na nas obowiązki przez Unię Europejską i przez nasz rząd. My tak naprawdę rozpoczynając swoją działalnością wyszliśmy z założenia, że ekologia i ekonomia muszą iść ze sobą w parze i chciałbym Państwu pokazać, że to jest faktycznie możliwe do zaimplementowania w każdej firmie. Pierwszą rzecz z takiego naprawdę abecadła, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to jest nasza segregacja, recykling odpadów. Wiem, że to jest troszkę monotematyczne, ale jak się cofniemy do tego, co wspominałem na początku, czyli tego naszego kółka i płynnego obiegu pomiędzy firmą, konsumentem, a branżą odpadową, to mówiąc najprościej, nieważne co my jako przedsiębiorcy zaprojektujemy w opakowaniu, jeżeli klient ostatecznie wyrzuci to na składowisko, a nie do kosza na segregację, tracimy cały łańcuch dostaw. Także najważniejsza rzecz, którą tak naprawdę mamy mocno przeoczoną w Polsce, bo nawet patrząc na statystyki, jesteśmy w ogonie Europy, my do końca roku 2020 zobligowaliśmy się, że jako kraj będziemy segregować połowę odpadów, które wytwarzamy. Dzisiaj jest to 27%, 5 lat temu było to 26%, więc nie wiem, co ma się wydarzyć do końca roku, ale czeka nas podbicie tego poziomu dwukrotnie. Także pierwsza rzecz to jest segregacja i też proszę pamiętać, nie mówię tego tylko i wyłącznie, nazwijmy to ideowo, segregacja jest po prostu opłacalna finansowo. Po pierwsze, w Polsce od marca segregacja jest obowiązkowa. Gdyby nie COVID, gdyby nie pandemia, prawdopodobnie wszyscy już widzielibyśmy podwyższone opłaty, czy to w domu, czy w firmach za wywóz odpadów, chociaż to i tak zauważyliśmy, bo te ceny odpadów w tym roku szaleją. Na samej segregacji jesteśmy w stanie kilkukrotnie zmniejszyć nasze rachunki za wywóz odpadów. Na małych domkach może tego tak nie widać, ale na dużych biurowcach potrafialiśmy wprowadzać projekty, gdzie w skali roku przedsiębiorca oszczędzał na dobrej klasy samochód. Także jedna z rzeczy, która nie tylko podnosi edukację, ale też wizerunek firmy, to jest właśnie segregacja odpadów. Drugą rzeczą, którą radziłbym wszystkim i też możemy się tu odnieść do pandemii, to będzie skracanie łańcuchów dostaw. Tak naprawdę, tak jak wspominałem wcześniej, CO2 jest wszędobylskie. To nie jest tylko prąd, to nie jest tylko benzyna. ale tak naprawdę każdy proces, który jest potrzebny do powstania naszego produktu czy usługi. Innymi słowy, jeżeli produkujemy w Chinach, to trzeba przewieźć kawał surowca czy półproduktu przez cały świat tankowcem czy samolotem, nim doleci do nas. Taki materiał będzie obłożony dużo większym śladem węglowym i tak naprawdę wspierają przy okazji zagraniczną gospodarkę. Bardzo ważna rzecz, którą nie dość, że wspomagamy swój lokalny rynek, to jeszcze budujemy tak naprawdę mniejszy ślad węglowy. To jest właśnie korzystanie z naszych lokalnych lubuskich przedsiębiorstw. Proszę mi uwierzyć, naprawdę mamy bardzo kreatywne firmy w naszym województwie, można znaleźć bardzo wiele rzeczy. Mi się bardzo śmiać chciało, jak zaczynaliśmy swoją działalność i pojechaliśmy do Częstochowy po młyn, żeby kupić go później na tej samej ulicy, na której otwieraliśmy zakład. Także w pierwszej jeszcze kolejności szukajmy na miejscu. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, okazuje się, że mamy bardzo wiele rzeczy do zaoferowania w naszym województwie. No i ostatnią rzeczą, którą też tak naprawdę bardzo mocno popchnęła do przodu pandemia, to jest digitalizacja. Też pokazując takim najprostszym przykładem, jeszcze w styczniu potrafiłem jechać do Ełku tylko po to, żeby przez 2 godziny porozmawiać z przedsiębiorcą. W dzisiejszej rzeczywistości nikogo nie dziwi odpalenie kamery i zrobienie telekonferencji. Oczywiście jest to bardzo, bardzo prosty, tak naprawdę bardzo prosta metoda, ale oszczędzamy przynajmniej 100 litrów paliwa, które inaczej trzeba byłoby wyemitować do atmosfery, jadąc tą i z powrotem. A tak, mniej czasu, mniej emisji, mniej kosztów, same korzyści.
No to takie powiedziałeś o tych rzeczach, od czego zacząć, czyli podsumowując raz jeszcze, że segregujemy odpady, wchodzimy w świat cyfrowy i co tam było po środku?
I skupiamy się na lubuskim.
Tak, myśl globalnie, działaj lokalnie. No dobra, no to teraz jak to przełożyć, bo żeby na przykład ktoś, kto nas słucha, no oni sobie tam mówią coś tam tego, ale jak to zrobić, żeby rzeczywiście na przykład, na czym polega digitalizacja też jeszcze, między innymi. Powiedziałeś o spotkaniach, ale na przykład tutaj też można na przykład dodać, że możemy dzięki tej digitalizacji z czegoś zrezygnować. Zrezygnować z emisji, tak, paliwa, zakupu paliwa, kosztów, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczenia środowiska, ale z czego jeszcze możemy zrezygnować, aby firma działała proekologicznie?
Tak naprawdę digitalizacja to jest chyba najbardziej niezbędna rzecz, żeby firma była w stanie działać tak w 100% ekologicznie. Dzisiaj każda firma generuje odpady i niech to będzie głupia faktura, którą na koniec po 5 latach czy po 20 trzeba będzie w końcu podżyć i zutylizować. Gdzieś w którymś momencie na pewno powstanie odpad. W pewnym momencie, jeżeli byłaby taka możliwość wystawiania dokumentów w formie elektronicznej, to na pewno jest duża ulga, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na papier. Tak naprawdę bardzo dużo już dzisiaj stosujemy mailingów, możemy w końcu porozumiewać się z urzędami za pomocą platform elektronicznych, możemy komunikować się między sobą za pomocą platform elektronicznych, ale w bardzo zaawansowanym tego słowa znaczenia mamy u nas w parku technologicznym taką bardzo ciekawą firmę, która zajmuje się Industry 4.0 i na przykład produkują czy programują hełmy wirtualnej rzeczywistości, które ubieramy sobie w Zielonej Górze na głowę i sterujemy maszyną w Chinach. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ulga, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na ludzi, o zapotrzebowanie tak naprawdę na transport, na dostarczenie, dostanie się do punktu, plus samo utrzymanie infrastruktury. Nawet patrząc na pracę zdalną, dzisiaj jeżeli biurowiec stoi pusty, nie musi zużywać prądu, nie musi zużywać klimatyzacji, w końcu może się okazać, że nie musi być tak naprawdę budowany. Myślę, że pandemia wpłynie bardzo mocno na to, w jaki sposób kształtuje nam się gospodarka. Liczę tylko na to, że faktycznie uda nam się z tej pandemii wychodzić w taką zieloną stronę i te rzeczy zostaną z nami na dłużej.
Ja bardzo liczę na odbiurokratyzowanie pewnych procedur urzędowych i myślę, że to powoli się dzieje, bo spójrzcie, że tak naprawdę wszystkie wnioski pomocowe, które były ostatnio wdrożone w ramach programów tak pomocowych związanych z epidemią koronawirusa, w zasadzie wszystkie można było złożyć chociażby przez dostęp zdalny, PUE, profil zaufany. To jest na pewno krok w świetnym kierunku, ale powiem tak, ja nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że jednak bycie eko kojarzy nam się przede wszystkim z większymi wydatkami. Spójrzcie na półki w supermarketach. Kawa, która jest wyprodukowana, wyhodowana według fair trade, czyli tego sprawiedliwego handlu, eko, bio, ona zawsze będzie droższa niż podobny produkt, który stoi obok na półce. I to dotyczy tak naprawdę nie tylko produktów konsumpcyjnych, spożywczych, ale spójrzmy też na samochody. Elektryki wciąż są średnio o 30% droższe od aut zwykłych. Powiedz, czy bycie eko musi być kosztowne?
To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę musimy zacząć od stwierdzenia, co to znaczy produkt ekologiczny. Tutaj do roku 2025 będziemy musieli wprowadzić coś takiego, co nam pozwoli w bardzo prosty sposób stwierdzić, czy dany produkt eko jest, czy nie jest. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach w Polsce można pod nazwą ekogroszek kupić węgiel w plastikowym worku, który... nie ma nic wspólnego z ekologią i z byciem proekologicznym. Więc po pierwsze musimy zacząć oznaczać produkty proekologicznie, żeby to było dla nas czytelne. I taką metodą, którą możemy znaleźć na przykład w Wielkiej Brytanii, jest ślad węglowy. Ślad węglowy to bardzo podobne oznaczenie jak etykieta energetyczna produktu, czyli oznacza, ile od początku, od wydobycia surowca do utylizacji takiego produktu zostało wyemitowane CO2. I to jest pierwsza rzecz, która tak naprawdę powinna się nam pojawić na etykiecie, żebyśmy mogli stwierdzić, czy nasza kawa fair trade w porównaniu do kawy obok ma faktycznie ten aspekt proekologiczności. Ekologia wydaje się być droga i faktycznie, jeżeli popatrzymy na dział produktów bioorganik, to tutaj ta cena, która często jest wyższa od standardowej i jest często związana z zamiennikami, które są stosowane w produkcji przemysłowej. Najprościej mówiąc, choćby nawóz przemysłowy czy wycinka przemysłowa powoduje, nawozy sztuczne czy wycinka przemysłowa lasów powodują, że możemy bardzo mocno obniżyć koszty produkcji, czego nie stosuje rolnictwo ekologiczne. Także tutaj niestety na produktach typowo bioorganik te ceny będą przez jeszcze jakiś czas dużo wyższe. Tutaj Unia Europejska cały czas szuka rozwiązania, w jaki sposób tak naprawdę spowodować, żeby ta tanio przestało być drogo, bo ta taniość tego produktu niestety jest często uzyskiwana właśnie kosztem środowiska albo kosztem pracy ludzi. Także tutaj, jeżeli chodzi o same produkty bio i eko, będziemy obserwowali prawodawstwo, czy tutaj nie pojawią się nowe regulacje, w jaki sposób to wprowadzać. Ale jeżeli chodzi o takie rozwiązania bezpośrednio, które możemy wprowadzać w firmie, to tak jak mówiłem wcześniej, segregacja, recykling nam się po prostu opłaca finansowo, ale są też procesy, które w tej chwili, jak choćby ograniczanie zapotrzebowania na prąd, który w ostatnich czasach poszedł mocno w górę, okazuje się, że inwestycja, która czasami potrafi kosztować kilkadziesiąt czy kilkaset nawet tysięcy, zwraca się w przeciągu 5-6 lat. Wszystko zależy indywidualnie od podejścia. Aktualnie to, co jest bardzo pożądane, to jest nasze zatrzymywanie wody w środowisku, zatrzymywanie wody albo przeciwdziałanie marnowania wody w zakładach i faktycznie wszystkie instalacje, które powodują zamknięcie obiegu wody w sposób zamknięty i jej wykorzystanie ponowne, proszę mi uwierzyć, że mamy takie zakłady, gdzie amortyzacja inwestycji zamyka się w 1,5 roku.
O. Ale to pytanie, czy eko musi być kosztowne, można też w pewnym sensie obrócić i potraktować jako trochę przewrotne, bo na przykład biorąc pod uwagę, kiedy mamy swoją firmę, mikro bądź małą i chcemy być eko, to eko, takie dbanie o detale, dbanie o szczegóły, to powoduje, że te koszty nam spadają, bo na przykład kiedy już wspomnianą teczkę ofertową, tak, z niej rezygnujemy, no to już odpada nam koszt jej wyprodukowania. A równie dobrze, przecież ofertę można wysłać w pliku PDF i na drugi koniec świata i ona tam jest za 2 minuty, prawda?
Dokładnie tak. My w pierwszej kolejności tak naprawdę musimy zmienić całą definicję i podejście do opakowania. Do tej pory opakowanie nosiło bardzo dużo cech takich czysto marketingowych. Opakowanie miało być ładne, bogate, zdobione, zwłaszcza w tej klasie produktów premium, to już ten pierwszy kontakt z opakowaniem powinien nam mówić, że w środku czeka nas coś specjalnego. Tak naprawdę całkowity bezsens, patrząc na ochronę środowiska, dostawać coś bardzo zdobnego, co co cykl życia będzie miał kilkuminutowy albo kilkusekundowy w naszym domu. I teraz pierwsze pytanie, które tak naprawdę zadajeliśmy, no nie będę tu ukrywał paniom, czy wyobrażają sobie pudełko na buty zwykłe, czyste, tekturowe? No i tu jest, przyznam szczerze, pewien problem, bo o ile jest taka spora grupa klientów, która bardzo szybko rośnie, gdzie faktycznie te odejście od opakowań staje się naturalne, jest mimo wszystko ciągle bardzo duża grupa osób, które nie wyobraża sobie trzymać towaru w inny sposób, jak w swoim zdobionym pudełku. Tak samo firmy wykorzystują jednak ten kolor czy powierzchnię opakowania jako powierzchnię marketingową. Zwykły szary karton jest po prostu dla niektórych mniej atrakcyjny.
No ale w gruncie rzeczy teraz przecież modnie jest dbać o środowisko, więc to trochę mnie zdziwiła.
Jest modne.
Trochę jest to dziwne.
Zgodzę się, że to jest modne. Z tym, że ten konsument, który wie, że to jest modne, on dopiero nam rośnie. Proszę zobaczyć, co się dzieje co piątek, jeżeli chodzi o globalnie strajki młodzieży i co roku już teraz u nas. Tak naprawdę ten ruch proekologiczny dotyczy przede wszystkim tego rocznika młodszego od nas. Proszę pamiętać, że my dzisiaj celujemy w ten rok 2030 nie dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, tylko dlatego, że naukowcy jasno nam policzyli, że jeżeli nie uda nam się zbić o połowę emisji CO2 do roku 2030, to po prostu możemy przestać myśleć o Europie taką, jaką dzisiaj znamy. Bardziej zaczniemy przypominać Hiszpanię, Hiszpania bardziej zacznie przypominać pustynię. W ogóle basen Morza Śródziemnego zmieni się tak, że tam nie będzie za bardzo już tam za niedługo co zwiedzać. Jak się obudzimy w tym punkcie, to już będzie za późno. To już nie zdążymy wyhamować zmian klimatycznych i prawdopodobnie nam się cały proces wyrwie z rąk. Więc tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy troszkę jeszcze, czy to się opłaca, czy nie opłaca, czy firmy mogą, czy nie mogą, ale nieuchronność zmian jest pewna. Tutaj mamy bardzo twarde dane naukowe i tutaj środowisko naukowe jest w tej chwili już dość mocno jednoznaczne, jeżeli chodzi o to, czy to my wywołujemy, czy to jest proces naturalny. Także
Wyobraziłem sobie zieloną górę, która wygląda jak Sosnowiec. To jeszcze jedna mała rzecz do dodania do tego kosztownego i niekosztownego eko. Czy na przykład, możemy, tak cały czas szukam w głowie różnego rodzaju pomysłów, co ja mógłbym w swojej firmie zrobić, żeby zminimalizować generowanie odpadów, żeby, i powiedziałeś ważną rzecz, żeby na przykład pilnować wody, żeby nie marnować wody w firmie. To jest też istotne. Albo na przykład, że kiedy mamy dystrybutor do wody, żeby na przykład nie dawać plastikowych kubeczków.
Tak, na pewno to jest jeden z pierwszych rzeczy, które firmy mogą bardzo szybko wprowadzić, czyli eliminacja w ogóle jednorazówek. Jednorazówki są wygodne, ale generują nam opłaty tak naprawdę i na wejściu, i na wyjściu. Na wejściu, bo trzeba talerzyki plastikowe kupić, na wyjściu, bo trzeba je jakoś wyrzucić, zwykle przez nasz śmietnik, który niestety przez który ponosimy coraz większe koszty. Także pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to zastąpienie właśnie takich rzeczy jak kubeczki jednorazowe kubekami szklanymi. Wodę wcale nie trzeba kupować butelkowaną. Proszę mi uwierzyć, że z długiego już czasu piję wodę z kranu. Można ją przepuścić przez filtr, ale przebadałem naprawdę kilkunastokrotnie naszą wodę z kranu, chcąc udowodnić, że do picia się nie nadaje. Nadaje się za każdym razem, także z bezpieczeństwem, ze spokojem można pić wodę bezpośrednio z kranu.
I to mówi inżynier ochrony środowiska.
Dokładnie tak. I tak jak mówię, naprawdę paręnaście razy badaliśmy to, co leci z naszego kranu i tutaj proszę się nie bać, to już nie te czasy, gdzie z kranu może nam polecić coś niebezpiecznego. Także ogólnie patrząc na to, co każda firma może zrobić, to przede wszystkim tak naprawdę, nim w ogóle dojdziemy do recyklingu, to najprostszą rzeczą to jest pomyśleć, w jaki sposób w ogóle zapobiegać powstawaniu odpadów. To jest w ogóle też jeden z clue i sedna tego, co nas czeka. Nie wcale segregacja, a właśnie unikanie w tej pierwszej kolejności powstawania odpadów. Czy to butelki plastikowe, czy to opakowania jednorazowe, czy to, co też w prawodawstwie nam się ostatnio zmieniło, reklamówki foliowe, z którymi chodzimy, znaczy, które do tej pory sprzedawały nam sklepy. Ta opłata 25 groszy nie jest po to pobierana, żebyśmy my zasilali budżet państwa. Ta opłata jest pobierana po to, żeby nas do tego zniechęcić, żebyśmy po prostu kupili sobie siatkę wielokrotnego użytku i trzymali w bagażniku w samochodzie.
Bartku, ja chciałbym jeszcze na chwilę wrócić tylko do tych korzyści, które mamy z naszego trendu pro-eko ochrony środowiska, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę bycie eko nie tylko się opłaca w tym sensie, że oszczędzamy wodę, oszczędzamy papier, oszczędzamy paliwo, ale opłaca się również w takim kontekście trochę wizerunkowym, bo z moich obserwacji wynika, że naprawdę wiele firm w bardzo świadomy sposób wykorzystuje swoje działania proekologiczne do tworzenia dobrego wizerunku firmy, do tworzenia dobrego CSR-u, tak? Społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak ty to oceniasz na naszym podwórku?
Przyznam szczerze, że jest to jedna z głównych rzeczy, do którego staramy się cały czas namawiać przedsiębiorców. Faktycznie bycie proekologicznym, tak jak wcześniej mówiliście, to już teraz nie jest kwestia mody, tylko to jest kwestia odpowiedzialności w biznesie. Tak naprawdę po prostu nie mamy za bardzo wyjścia. Im szybciej firmy to zrozumieją, tym większą przewagę konkurencyjną zbudują. Dzisiaj warto się chwalić tym, że unikamy wprowadzania opakowań. Ja jestem cały czas zwolennikiem, pomimo tego, co mówiliśmy wcześniej, żeby te opakowania faktycznie stały się szare. Ja jako konsument nie potrzebuję, żeby mi firma ubównicza wsadzała karton w karton. Spokojnie może wystarczyć te pierwsze pudełko jako pudełko transportowe, żeby doleciało do nas. Ale ten trend tak naprawdę wychodzi już poza takie małe działanie, bo w obrębie naszej grupy bardzo dużo firm wymienia pomiędzy sobą kartony. Dzięki temu odpadł u jednych staje się materiałem wysyłkowym czy wypełniaczem u drugich. Tak samo firmy, które szyją różnego rodzaju materiały, te materiały, skrawki później z nich wykorzystujemy w automotywie, na warsztatach samochodowych, gdzie nadają się rewelacyjnie jako czyściwa do oleju. I to są takie rzeczy, które dzieją się dość naturalnie, one się po prostu opłacają. Ale jeżeli popatrzymy nawet na naszą zielonogórskie przedsiębiorstwa, to na pewno warto wyróżnić dwie firmy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, jak w jaki sposób oni pokazali, można dbać o środowisko i budować z tego nie tylko marketing, ale faktycznie produkt. Na pewno warto tutaj wspomnieć o Stelmecie, który ze swojego odpadu, stroty tak naprawdę zbudował rewelacyjny produkt w formie pelletu, który w tej chwili produkują w bardzo dużych ilościach i tak naprawdę całkowicie odszedł im problem gospodarowania odpadami. Im się udało ten obieg odpadowy zapiąć w 100%. I tak samo drugą firmą, którą warto wymienić, to jest nasza elektrociepłownia zielonogórska, która jako jedna z pierwszych w Polsce, jak nie pierwsza w Polsce, uruchomiła blok gazowy, parowy, więc tak jak mówiłem wcześniej, 85% energetyki w Polsce opartej na węglu, ale my w Zielonej Górze mamy bardzo czyste źródło gazu, które jeszcze jest, pochodzi z naszego województwa, z naszego odwiertu, także jesteśmy bardzo w dobrej pozycji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, ale też bardzo ekologiczne mamy tę naszą energetykę. I jedna i druga firma faktycznie się tym chwali. Jak popatrzymy na jeszcze szerzej, globalnie, to ten trend widać już faktycznie u gigantów na rynku. W McDonaldzie będą to ostatnimi czasy wymiana plastikowych słomek na tekturowe. Apple zapowiedział, że kolejny iPhone będzie wykonany w 100% z materiałów z recyklingu, a Adidas w tej chwili wyławia odpady z oceanu i z plastiku z segregacji będzie produkował kolejne buty. Także ten trend globalnie jest bardzo nasilony, lokalnie coraz mocniej, a firmy jak najbardziej powinny wykorzystywać tą wizerunkowość i tę proekologiczność do tego, żeby ten swój zielony marketing budować.
No właśnie, tutaj bardzo gładko, wiesz co, przeszliśmy do kolejnego aspektu, czyli właśnie recyklingu, bo ty wymieniłeś tutaj świetne przykłady gospodarki o takim obiegu zamkniętym, tak? Czyli takiej gospodarki, gdzie odpad może stać się również surowcem. Czy myślisz, że to jest tak naprawdę naturalny trend, czy chwilowa moda?
Tak naprawdę może przywołam tutaj jako przykład nasze przedsiębiorstwo. Zaczęliśmy od zbudowania firmy dosłownie w modelu gospodarki obiegu zamkniętego, kiedy jeszcze w naszym kraju debatowaliśmy dość głośno, czy to w ogóle i w jakiej formie mamy wprowadzać. My jako przedsiębiorstwo ściągamy z Niemiec używane pojemniki plastikowe, kosze do segregacji odpadów. Część z tych koszy sprzedajemy z powrotem na rynek, część z tych koszy nasi podwykonawcy mielą, robią z nich granulat, który odsprzedajemy z powrotem na rynek niemiecki, gdzie znowu jest z nich produkowany kolejny pojemnik. Jeżeli popatrzymy na taki kosz, który produkujemy, używamy i wyrzucamy, czyli taki model gospodarki liniowej, to on żyje 10 lat i po 10 latach potrzebujemy znowu wydobyć ropę, żeby stworzyć plastik do produkcji nowego pojemnika. takim modelu, w jakim u nas one występują, HDPE, z którego jest zrobiony taki kosz, ma to do siebie, że jest w stanie związać nam polimeryzacja około 7 do 10 razy. Jeżeli przyjmiemy, że taki kosz żyje od 10 do 15 lat na rynku, nim się połamie, okazuje się, że dzięki takiemu zawracaniu plastiku z powrotem do produkcji, nasze pojemniki mają cykl życia około 100-150 lat. To już nie jest 7-10, także uważam, że jest to jak najbardziej naturalne i możliwe do wykonania bez dodatkowych aspektów, ale pewna gratyfikacja dla przedsiębiorców korzystających z regranulatów powinna się pojawić.
To zbliżając się powolutku do końca, jeszcze chcielibyśmy zahaczyć o temat dbania o środowisko, ale w kontekście niemarnowania żywności. Jakiś czas temu weszły odpowiednie regulacje. Jakie obowiązki ta ustawa nakłada i na jakie firmy?
W tej chwili ustawa dotyczy dużych jednostek handlu detalicznego i hurtowego. Dużych, czyli takich, które mają powyżej 400 metrów kwadratowych powierzchni. Takie firmy za każdą kilogram zmarnowanej żywności muszą zapłacić karną opłatę. Żeby takiej karnej opłaty nie nanosić, przedsiębiorcy mogą podpisać umowy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak na przykład Caritas, i taką żywność, która nie jest przeterminowana, przed okresem z końca terminu mogą takiej organizacji pozarządowej przekazać. Oczywiście w takim terminie, żeby tą żywność jeden do jednego można było jeszcze spożytkować i wykorzystać. Za 2 lata objęte zostaną również sklepy o powierzchni do powyżej 250 metrów, czyli ta ustawa jest taka dość mocno progresywna. Z jednej strony może nam się zmieniać ta stawka opłaty za zmarnowanie żywności, z drugiej strony coraz mniejsze sklepy będą pod nie podlegały. To, co wspominałem też wcześniej, niestety nie jest wzięty pod uwagę tutaj e-commerce. Wiemy, jak wygląda sytuacja w sklepach stacjonarnych, ale też coraz popularniejsze hurtownie internetowe, hurtownie żywności, które sprzedają jedzenie wysyłkowo, one tak naprawdę w tej chwili pod tą ustawę bezpośrednio nie podlegają, no w jakimś stopniu przynajmniej nie zostały ujęte w prawodawstwie. Jeżeli chodzi o same przeciwdziałanie marnowania żywności, jest to jedna z ważniejszych rzeczy, którą musimy wprowadzić. Mówiliśmy już sobie dzisiaj 3 słowami o tym, co się dzieje za oknem, jeżeli chodzi o suszę i brak wody. Proszę pamiętać, że jako najbardziej efektywną metodę dla każdego z nas, czy mówimy o firmach, czy mówimy o nas jako klientach indywidualnych, najbardziej efektywny sposób na niemarnowanie wody, czy oszczędzanie wody, nie jest tak naprawdę zakręcenie wody podczas mycia zębów, bo tutaj zaoszczędzimy około 10-15 litrów, ale wyrzucenie na przykład kilograma mięsa, to potrafi być 15 tysięcy litrów wody. Przeciwdziałanie marnowania żywności to przede wszystkim ograniczenie zużycia wody i energii.
O, no i to jest bardzo, bardzo wartościowa puenta na koniec dzisiejszego naszego spotkania, bowiem właśnie do końca się zbliżamy. To ja przypomnę, że ten i poprzednie odcinki podcastu włącznie są do odsłuchania na Spotify i stronie gocast.pl, ale na sam koniec mamy jeszcze niespodziankę od naszego gościa. Bartku, co to jest i jak to zdobyć?
Drodzy słuchacze, jako przedsiębiorstwo nasza usługa zawsze zaczyna się od zaudytowania firmy. Najprościej tłumacząc, dopóki nie zobaczymy, na czym polega działalność, ciężko jest dopasować obowiązki środowiskowe, bo jest to proces bardzo indywidualny. Chciałbym Państwu zaproponować wykonanie takiej usługi pro publico bono od firmy za wytrzymanie z nami przez tą godzinę. W ramach tego proszę o polubienie naszego kanału na Instagramie, jestem @ekopro i wysłanie prywatnej wiadomości. Wśród nadesłanych wiadomości rozlosujemy nagrodę i zgłosimy się do Państwa.
O.
Ważna informacja, kto pierwszy, ten lepszy, pamiętajcie o tym. Tymczasem naszym i waszym gościem był Bartosz Sierżęga, współwłaściciel grupy EkoPro. Bartku, bardzo dziękujemy za udział w programie.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
A my z kolei zapraszamy za tydzień na kolejną ciekawą i inspirującą, pełną wiedzy rozmowę. A mam nadzieję, że kolejne nagrody równie ciekawe też się pojawią.
Też mam taką nadzieję. Kłaniają się nisko i dziękuję za dzisiaj Paweł Ptaszyński
oraz Jarek Nieradka. Do usłyszenia i życzymy Wam biznesowych snów.
Włącz się w każdy czwartek o 20:00 na żywo na facebookowym profilu CNW Media.